We wczesnoporannym świetle widniejąca w dole szara, pokryta śmieciem ziemia zdawała się rozpościerać w nieskończoność. Kamienie wielkości domu tu właśnie przestały się toczyć i teraz leżały obok siebie. Rick pomyślał, że
przypomina to magazyn, z którego zabrano cały towar. Zostały tylko fragmenty opakowań, pudła, które same w sobie nic nie znaczą. Kiedyś rosło tu zboże i pasły się zwierzęta. Coś kiedyś mogłoby właśnie tutaj skupać trawę. Dziwne miejsce na śmierć.
Zniżył hovera i przez chwilę leciał nad samą powierzchnią.
Co powiedziałby o mnie Dave Holden? Prawdę mówiąc, jestem teraz największym żyjącym łowcą. Nigdy dotąd nie usunął 6 Nexusów 6 w 24 godziny. I zapewne nikomu już się to nie uda. Powinienem do niego zadzwonić.
Pojawiło się przed nim usiane głazami zbocze i musiał poderwać hovera.
Jestem zmęczony. Nie powinienem tak długo prowadzić.
Wyłączył zapłon, przez jakiś czas opadał lodem ślizgowym i wreszcie posadził pojazd na ziemi. Hover chwilę jechał w górę zbocza, podskakując i rozrzucając na boki kamienie, aż wreszcie zatrzymał się ze zgrzytem. Deckard podniósł słuchawkę samochodowego wideofonu i połączył się z centralą w San Francisco.
Ze szpitalem Mount Zion.
Na ekranie natychmiast pojawiła się następna telefonistka.
Szpital Mount Zion.
Macie pacjenta o nazwisku Dave Holden. Czy mógłbym z nim mówić? Czuję się na to dość dobrze?
Proszę chwilę poczekać, zaraz sprawdzę.
Ekran pociemniał. Czas mijał. Rick wziął szczyptę tabaki dr Johnson i wzdrygnął się. Przy wyłączonym ogrzewaniu temperatura w hoverze zaczęła gwałtownie spadać.
Doktor Costa nie pozwala panu Holdenowi rozmawiać.
To sprawa służbowa,
rzekł, zbliżając legitymację do kamery.
Chwilę.
Telefonistka znowu zniknęła. Rick wziął następną szczyptę tabaki. O tak wczesnej porze mentol, który zawierała, wydał mu się bardzo nieprzyjemny. Opuścił okno i wyrzucił małe, żółte pudełeczko między kamienie.
Nie, proszę pana. Doktor Costa nie uważa, by stan pana Holdena pozwalał mu na prowadzenie rozmów bez względu na ich wagę, co najmniej przez...
Dobrze.
Odłożył słuchawkę. Powietrze na zewnątrz cuchnęło, więc zamknął okno.
Dave naprawdę jest wyłączony. Ciekawe, dlaczego nie udało im się mnie załatwić. Ponieważ działałem zbyt szybko. Wszystkie jednego dnia.
Nie spodziewały się tego. Harry Bryant miał rację. W samochodzie było już wręcz lodowato. Otworzył drzwi i wyszedł na zewnątrz. Raptowny podmuch niezdrowego powietrza przeniknął pod ubranie. Deckard zaczął więc spacerować, zacierając ręce.
Rozmowa z Dave'em sprawiłaby mi przyjemność. Dave na pewno zaaprobowałby to, co zrobiłem. Ale musiałby zrozumieć i drugą sprawę, której, jak sądzę, nawet Mercer nie pojmuje. Dla Mercera wszystko jest łatwe, bo on akceptuje wszystko. Nic nie jest mu obce. Ale to, co zrobiłem, stało się obce dla mnie. W gruncie rzeczy wszystko wokół mnie stało się nienaturalne. A ja stałem się nienaturalnym samym sobą.
Ruszył w górę zbocza. Z każdym krokiem przytłaczający go ciężar narastał. Stanął i otarł żrący pot spływający mu do oczu. Słone łzy wydalane przez skórę, przez całe bolące ciało. A potem zły na siebie splunął na bezpłodną ziemię. Splunął z gniewem i pogardą dla własnego ja. Z bezmierną nienawiścią. A potem znowu podjął wędrówkę w górę zbocza po pustej, nieznanej ziemi, daleki od wszystkiego. Nie było tu nic żywego poza nim samym. Upał. Robiło się coraz goręcej. Najwidoczniej minął już jakiś czas i poczuł głód. Nie jadł od Bóg wie kiedy. Głód i upał łączyły się ze sobą. Ich trujący smak przypominał klęskę.
Tak. Klęskę. W jakiś niepojęty sposób zostałem zwyciężony. Przez to, że zabiłem androidy? Przez to, że Rachel zabiła moją kozę?
Nie wiedział. Ale w miarę jak szedł, jego umysł spowił słaby i niemal niewyczuwalny całun. pewnej chwili, nie wiedząc jak to się stało, znalazł się o krok od urwiska. Upadek z niego niemal na pewno byłby śmiertelny. Upadek upokarzający i beznadziejny. W dół i w dół. I żadnego świadka. Nie było tu nikogo, kto mógłby zobaczyć jego lub czyjąś inną kompletną degradację lub odwagę czy dumę, które mogłyby się tutaj objawić. Martwe kamienie, okryte pyłem suche, umierające trawy, nie wiedzące nic, nie przypominające sobie niczego ani o nim, ani o sobie. Nagle w okolice pachwiny trafił go pierwszy kamień. I wcale nie była to guma, ani miękka, plastikowa pianka. Zawładnęły nim niczym niezamaskowany ból i zrozumienie, że jest całkiem sam i cierpi. Zatrzymał się. Po chwili jednak, nakłaniany przez coś niewidocznego, lecz prawdziwego i nieodpartego, znów podjął wspinaczkę.
Toczę się do góry jak kamienie. Robię to samo co kamienie, bez własnej woli. Nie nadając temu jakiegokolwiek znaczenia. Mercer.
Zatrzymał się. Przed sobą dostrzegł mglistą, nieruchomą postać.
Wilberze Mercer. Czy to ty?
Mój Boże. To przecież mój cień. Muszę się stąd wydostać. Zejść ze wzgórza.
Pośpiesznie ruszył w dół. Upadł. Chmury pyłu przesłoniły wszystko i zaczął przed nimi uciekać. Biegł coraz szybciej, ślizgając się i potykając na luźnych kamieniach. Nagle zobaczył swojego hovera.
Wróciłem na dół. Zszedłem ze wzgórza.
Szarpnięciem otworzył drzwi maszyny i wsunął się do środka.
Kto rzucił we mnie kamieniem? Nikt. Ale dlaczego mnie to w ogóle obchodzi? Przecież już to przeżywałem w czasie zespolenia, kiedy jak każdy inny korzystałem ze skrzynki empatycznej. To nic nowego.
A jednak było to czymś nowym.
Ponieważ zrobiłem to sam.
Dygocąc, wyjął ze schowka nową puszkę z tabaką. Zdjął ochronną taśmę i wciągnął solidną szczypkę. Siedział w pojeździe z nogami na zewnątrz, opierając stopy na suchej, zapylonej ziemi. Było to ostatnie miejsce, do którego można było pojechać.
Nie powinienem był tu przyjeżdżać.
I nagle zorientował się, że jest zbyt zmęczony, by wrócić.
Gdybym mógł porozmawiać z Dave'em, wszystko byłoby dobrze. Mógłbym wydostać się stąd, polecieć do domu i pójść do łóżka. Wciąż mam owce i wciąż mam pracę. Będzie jeszcze więcej antków do usunięcia. Moja kariera jeszcze się nie zakończyła. Jeszcze nie usunąłem ostatniego istniejącego antka. Może o to właśnie chodzi. Obawiam się, że nie ma ich już więcej.
Spojrzał na zegarek. 9:30. Podniósł słuchawkę wideofonu i wybrał numer Pałacu Sprawiedliwości przy Lombard Street.
Chciałbym mówić z inspektorem Bryantem.
Powiedział do panny Wild, telefonistki z policyjnej centrali.
Inspektora Bryanta nie ma w gabinecie, panie Dekart. Wyjechał swoim hoverem, ale nie mogę się z nim połączyć. Musiał chwilowo opuścić pojazd.
Mówił, dokąd się wybiera?
Mówił coś o androidach, które usunął pan ubiegłej nocy.
Może porozmawiam ze swoją sekretarką?
Chwilę później na ekranie pojawiła się pomarańczowa, trójkątna twarz Ann Marsden.
Och, panie Dekart, inspektor Bryant chciał z panem mówić. Mam wrażenie, że zamierza wspomnieć o panu komisarzowi Katerowi, aby udzielił panu pochwały, ponieważ usunął pan te trzy...
Wiem, co zrobiłem. To nigdy się jeszcze nie zdarzyło.
Jeszcze jedno, panie Dekart. Dzwoniła pańska żona. Chciała wiedzieć, czy u pana wszystko w porządku. Czy wszystko u pana w porządku? Może jednak powinien pan do niej zadzwonić i porozmawiać. Zostawiła wiadomość, że będzie cały czas w domu czekać na wiadomość od pana.
Słyszała pani o mojej kozie?
Nie. Nawet nie wiedziałam, że ma pan kozę.
Zabrali mi ją.
Kto to zrobił, panie Dekart? Złodzieje zwierząt? Właśnie otrzymaliśmy meldunek o nowym wielkim gangu, zapewne nastolatków działających...
Złodzieje życia.
Nie rozumiem, panie Dekart.
Panna Marsden spojrzała na niego uważnie.
Panie Dekart, wygląda pan koszmarnie. Musi pan być strasznie zmęczony. I... mój Boże, pański policzek krwawi.
Uniósł rękę i poczuł pod palcami krew. To pewnie kamień. Najwidoczniej trafił go nie tylko ten jeden.
Wygląda pan jak Wilbur Mercer.
Jestem nim. Jestem Wilburem Mercerem. Jestem z nim zespolony na stałe i nie mogę tego zerwać. Siedzę tu i czekam, aż tak się stanie. Gdzieś niedaleko granicy Oregonu.
Czy mamy kogoś wysłać, wóz z wydziału, żeby pana stamtąd zabrał?
Nie. Już nie pracuję w wydziale.
Najwyraźniej zbyt wiele pan wczoraj pracował, panie Deckard. Musi pan przede wszystkim położyć się do łóżka i odpocząć. Jest pan naszym najlepszym łowcą, najlepszym jakiego kiedykolwiek mieliśmy. Powtórzę inspektorowi Bryantowi, kiedy wróci, a pan niech jedzie do domu i kładzie się do łóżka. Proszę zaraz zadzwonić do żony, panie Deckard, bo ona strasznie, ale to strasznie się martwi. Widziałam. Oboje jesteście w okropnym stanie.
To z powodu mojej kozy, a nie androidów. Rachel nie miała racji. Usunięcie ich nie sprawiło mi najmniejszych kłopotów. I specjal też się mylił, mówiąc, że nie uda mi się ponownie zespolić z Mercerem. I tylko Mercer miał rację.
Lepiej niech pan wraca do strefy zatoki, panie Deckard. Tam, gdzie są ludzie. Przecież w pobliżu Oregonu nie ma nic żywego, prawda? Czy nie jest pan sam?
To dziwne. Mam całkowite, zupełnie realne wrażenie, że stałem się Mercerem. I ludzie rzucali we mnie kamieniami. Ale nie takie jak wtedy, gdy trzymamy uchwyty skrzynki empatycznej. Korzystając ze skrzynki ma się uczucie, że jest się z Mercerem. Różnica polega na tym, że nie byłem z nikim. Byłem sam.
Obecnie mówi się, że Mercer jest oszustwem.
Mercer nie jest oszustwem. Chyba, że realność jest oszustwem.
To wzgórze. Pył i mnóstwo kamieni, każdy inny od pozostałych.
Obawiam się, że nie mogę przestać być Mercerem. Kiedy już raz się zacznie, jest za późno, żeby się wycofać.
Czy znów będę musiał wspinać się na wzgórze? Zawsze, jak Mercer, uwięziony przez wieczność.
Do widzenia.
Zadzwoni pan do żony, obiecuje pan?
Tak. Dziękuję, Ann.
Odłożył słuchawkę. Położyć się do łóżka i odpocząć. Ostatni raz poszedł do łóżka z Rachel. Pogwałcenie przepisu. Spółkowanie z androidem. Całkowicie sprzeczne z prawem, zarówno tutaj, jak i w koloniach. Musiała już wrócić do Seattle. Do pozostałych Rozenów. Prawdziwych i humanoidalnych.
Chciałbym zrobić z tobą to, co zrobiłaś ze mną. Ale nie mogę tego zrobić androidowi. Bo one o to nie dbają. Gdybym cię zabił ubiegłej nocy, moja koza by żyła. Wtedy właśnie podjąłem niewłaściwą decyzję, tak? Wszystko można prześledzić do tego właśnie momentu, gdy poszedłem z tobą do łóżka. W każdym razie pod jednym względem miałaś rację. To mnie zmieniło. Ale nie tak, jak przewidywałaś. O wiele gorzej. A jednak tak naprawdę nie dbam o to. Już nie. Nie po tym, co się zdarzyło tam pod szczytem wzgórza. Ciekawe, co zdarzyłoby się potem, gdybym dalej się wspinał i dotarł do szczytu. Tam właśnie objawił się triumf Mercera i tam kończy się wielki, wieczny cykl. Lecz jeśli to ja jestem Mercerem, nie będę mógł umrzeć przez 10 tysięcy lat. Mercer jest nieśmiertelny.
Ponownie uniósł słuchawkę, żeby zadzwonić do żony i znieruchomiał.